bezpieczeństwa. Niestety znajduje się pana Maria, gdzie nie ma jej obecnie, ale ze względu chorobowy przynajmniej. Proszę Państwa, porządek plan pracy, tak jak jest w komisji, w zasadzie następujący. Zagrożenia wynikające z układu komunikacyjnego miasta. Drugi punkt, osoby bezrobotne w mieście. Następnie mamy dwa projekty do zaopiniowania. To jest projekt 183 i 184. 183 projekty w sprawie określenia wzrostu powołania członków do organizacji przeciwdziałania Szelackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt 184 w sprawie ustalenia programu współpracy miasta Szelak z organizacjami pozarządowymi.
Jeszcze, panie przewodniczący, przepraszam, została tam jeszcze uchwała, która nie była wczoraj rozpatrywana na komisji i widzę, że dzisiaj też nie. Taka została sierotka, powołanie Rady Seniorów.
Mam to przy Komisji Edukacji, czy?
Nie było wczoraj.
A w materiałach
188, nie jest zarządowana żadna komisja.
Większość tych prac. Problem polega na tym, że ani my jako miasto Szelak z sami tego nie możemy zrobić, musimy to robić z miastami ościennymi. I tutaj też przewidywali różne warianty w tym opracowaniu, przewidziane, jakie będą skutki, jeżeli my będziemy wykonywać tylko pracę jako miasto, jeżeli będziemy wykonywać pracę z innymi miastami lub jeżeli nie będziemy nic wykonywać. Jeżeli nic nie będziemy wykonywać, to sytuacja będzie wyglądała tak, że po prostu będzie jeden totalny korek na człowieka. I wszyscy będziemy stać. Tak zwany szczyt ruchu będzie trwał u nas 10-15 godzin. I będziemy cały czas jechać po prostu. Tak to, co się dzieje w tej chwili, to co, bo mamy ruch tranzytowy, ruch miejscowy. No i już te wszystkie węzły tutaj, to co oni przewidywali w 2011 roku, to w tej chwili, tak jak tutaj jest na czerwono, już w tych punktach robi się dokładnie to samo.
Czyli to nie jest pomyłka materiału 10 godzin,
nie? Nie, to właśnie będzie taki, będzie to trwało, samochodów przybywa.
Jeżeli sygnalizacja jest taka, jaka jest.
Sygnalizacja tutaj nie ma nic do tego. Do tego wszystkiego ma tylko i wyłącznie przepustowość, jeżeli nie zrobimy czegoś takiego, że jeżeli dostaniemy tylko na tym jednym trakcie wschód-zachód, no to on musi się zatkać. Musi być zrobiony objazd, żeby odblokować tutaj środek. Musi być objazd zrobiony od dołu. Musi być tutaj na zachodzie zrobiony objazd. To wszystko jest bardzo mądrze zaprojektowane, bo to wszystko idzie z danych szlaków kolejowych. Także tutaj kwestia najgorsza, czyli kwestia wykupu gruntów, kwestia nie będzie wielkim problemem, bo to idzie po dawnych szlakach kolejowych, większość tych rzeczy tutaj, tych głównych dróg. No jest kwestia kosztów. Koszty, jak przewidywali w 2011 roku, nie podejrzewam, dlatego to opracowanie trafiło na półkę, typowym tylko ludzie się stało. To wynosi, tutaj Państwu nie dołączałem, brutto 301 milionów, bez kosztów. Tak, żeby to wykonać, tak. Odsyłam do tego opracowania zainteresowanych. Jeżeli będzie potrzebne, Rada Miasta musiałaby się na tym pochylić, no bo nas to będzie godzić, wcześniej czy później.
Można by zorganizować spotkanie z autorami tego opracowania, którzy pozwoliliby zrobić taką prezentację na medialną pokazaniem bardziej wzrokowo, graficznie, jak co nas czeka. No, po prostu możemy ubolewać tylko dlatego, że Czelać do tej pory no, traktowała się jako miasto wysepka. Niestety jesteśmy potoczeni w aglomeracji, czy należałoby za przykładem nie tylko sąsiednich miast, no, ale wszystkich, na przykład Katowic. I po prostu no, zacząć myśleć o tym, że musimy z nimi współpracować i tak samo rozwijać układ komunikacyjny. No, niestety tu są cały czas naciski no, na inne priorytety, a układ komunikacyjny jest po prostu zaniedbany.
Przez to, że to nie jest robione, to praktycznie mówiąc strona miasta zachodnia jest nie do wykorzystania. Bo tutaj nikt nie dojedzie, nie ma szans niczym dojechać. Żaden ciężki sprzęt tu nic nie dojedzie. Dojazd w kierunku Katowic, dojazd w kierunku Siemianowic jest całkowicie zablokowany. Tam jest, jak dojeżdżamy w to miejsce, jest znak stop dla pojazdów po 60 ton, w tą stronę nikt nie pojedzie. W tym kierunku w ogóle nie mamy żadnego połączenia. W tą stronę musimy wszystko objeżdżać. Na Siemianowice, Katowice. Z tej strony jest zablokowane, czyli wszystko na Katowice trzeba puszczać tutaj na Otrołu. Tutaj ta strona jest po prostu nie dla ciężkich pojazdów. To wszystko wymaga modernizacji, to wszystko wymaga przeróbki na drogi do klasy GT. Do przyspieszonych lub do głównych. Także jeżeli to nie będzie zrobione, my się zatkamy wcześniej czy później, już nie mówiąc o tym, że ten teren jest nierozwojowy całkowicie.
Jeden i drugi.
Tak, no oczywiście wszystko można zrobić etapami, wszystko można podzielić, tylko no to nie jest praca na rok, dwa, na dziesięciolecia.
To jest 2015.
I to trzeba
25.
25. Nawet 38 tam jest w opracowaniu. Także to trzeba etapami, ale to trzeba pomyśleć o tym całościowo. To nie można tak, żeby jedna uliczka pojedyncza, tylko to jest szereg ulic, które muszą się jedna z tym łączyć, bo inaczej to zostaniemy tak, jak jesteśmy. Ta część jest martwa, tu mamy totalny dolek, tutaj nie przejedziemy, wszystko musi być tak, również się tak odbywać, w ten sposób. Tym bardziej, że to jest tutaj dalej szlak kolejowy, on nie jest zabudowany. To jest szlak kolejowy. Tak samo.
Tyle dobrze, że działki są tam wydzielone.
Tak, jest kwestia wydzielenia działek, to jest kwestia dogadania się z sąsiadami i zrobienia tego.
Ja myślę, że tak temat bieżący, że ta komisja połączona do swojej, przepraszam, proszę pan mówi z organizatorami
materiały są pracowane, przeleżały już 4 lata.
Czyli materiał jest z 2012?
2011.
tak jest, bo jak mogę powiedzieć, mieszkam akurat na Piatkach, na osiedlu Norwida i jak jest korek, to wszyscy przez Wilicką akurat na przykład Reala wyjadą przez Piaski, Mielowice na skróty, żeby wyjechać tam akurat po centrum handlowego.
Samochód przybywa i będzie przybywać, także trzeba to rozwodnić. Trzeba dać alternatywne możliwości przejazdu.
Proponuję kierować dokumentację od Państwa do tego Pana Burmistrza. Podejrzewam, że nie ma sensu podejmować jakiejkolwiek decyzji, czy debagować dalej na tym materiałem, jak się nie będzie nic mówić, bo akurat uważam, że jest takiego przynajmniej jedyne.
Tak parkują i dalej są problemy, i dalej są skargi mieszkańców. że jest ciasno, że nie można przejechać na wszystkie siedla.
Ale to jest rola właściciela.
Znaczy tak, tylko to mówię, problem zaczyna się dopiero wtedy, jeżeli by na przykład pożar, czy trzeba jechać samochodem, nie wiem, strażackim, ciężkim, że z ciężkim sprzętem. No na zachodzie to trochę jest inaczej, bo tam akurat przestrzegają, to jedzie samochód ze spychaczem, ściąga, drugi robi zdjęcie, kurczę, tak jak jest, to ubezpieczani na historię, na bajka, tak? Dostęp do hendratów musi być i sprawa jest oczywista. U nas to parkują po dwóch stronach, oni mają gdzie. No, jedynym może rozwiązaniem byłoby faktycznie, żeby, nie wiem, jeżeli się nie dojdzie do porozumienia z spółdzielnią, czy to miasto nie ma chyba takiego właściwego terenu, żeby można było postawić, bo każe się pod tym zbrania, a jedynym chyba sensownym wyjściem byłoby postawić jakiś, załóżmy, garaż piętrowy, tak? Znaczy dwupiętrowy na 100 czy 150 samochodów. Bo wtedy można by było, mało tego jeszcze, można by było pokusić o rozeznanie takie społeczne, czy ktoś był zainteresowany tą formą. Bo przypadło na powierzchni, nie wiem, 100 na 100 metrów może wejść przy trzech kondygnacjach, akurat załóżmy 150 samochodów. No. Tylko kwestia jest, kto by to miał zainwestować. Podejrzewam, że spółdzielnia na przykład, no chyba niechętnie, chociaż to. Znaczy chociaż to, proszę Państwa, to jest taki rachunek ekonomiczny, bo to no, nie wiem, no, czy za 80 zł. Faktycznie człowiek dla bezpieczeństwa nie mógłby skorzystać z takiej formy, że mam akurat parking, wjeżdżam, mam kartę, parking jest monitorowany, trzeba było to skalkulować, te koszty może. Bo tak to, no tak jak wszędzie, no każdy mówi, no Katowice też stoją przed problemem, że teraz no, zrobili ograniczenie do 30 km, wydłużyło to czas, a zaparkować dokładnie też nie ma gdzie. Bo się każdy zbrania, żeby budować garaż trzypiętrowy czy czteropiętrowy, tak jak oni mają, no z kolei gdzieś tłumaczą tym, że nie ma gdzie w tym jak dojechać, tak? No, a jak się idzie to dużą o województwie, to pani naczelnik najlepiej to się 20 minut krąży, żeby zaparkować łaskę, tak jak jest w samochodzie. Także tutaj może by było faktycznie takie w jednym miejscu gdzieś się pokusić zrobić rozeznanie. Tu ilu mieszkańców chciałby ewentualnie skorzystać z tej formy, rozliczyć może koszty, czy to. Bo podejrzewam, że nawet. A ludzie potrafią przejść tam 10 minut do garażu, byle to nie było pół godziny, tak? No bo to człowiek zwyczajny do wygody jest, tak?
No ale zanim wybudujemy te garaże, to jak
chociaż tak, jeden
jak rozstrzygnąć sprawę ciasnych uliczek na przykład na Żytnie i na Kosmonautów? Pan mi kiedyś już tłumaczył, że nie można postawić zakazu parkowania. I tak właśnie chyba z tej strony prawo na to nie pozwala. A mimo to no jest niebezpieczny. Dalej się ludzie skarżą, że nie ma przejścia, że samochody parkują w obu stronach, że chodnik jest zajęty, że na pozwolę o tym niebezpieczenia jest niebezpiecznie, no bo ludzie podjeżdżają po chlebę, bo tak jest ciasno, bo są zagrożenia.
Ludzie nie mogą przepisy drogowego. Egzekucja przepisu nie może. No wielokrotnie przepis mówi, nie trzeba żadnych znaków. Samochód zatrzymujący się częściowo kołami na chodniku jest zobowiązany zostawić 1,5 metra. Kto to nie zostawia, jest złamanie przepisu. Nie trzeba na to żadnych znaków. Wystarczy sobie przypomnieć przepis. Społeczeństwo jest mało wyedukowane. A nie możemy robić coś takiego, że zaczynamy się cofać, zaczynamy się zachowywać jak w Ameryce, że czegoś nie ma znaczka, to już. Są przepisy, które jest
straż, policja.
Nie na wszystkich punktach, bo dla kierowcy, co nie jest zabronione, jest dozwolone, ustawi auto, jest utramyka przejścia i będzie stał i ma prawo stać. Nie blokuje wjazdu, ma prawo stać, bo nie blokuje wjazdu. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Teraz każdy przypadek jest indywidualny. Dla jednego to stanowi zagrożenie, dla drugiego to jest poczucie zagrożenia. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiste zagrożenie, czy poczucie zagrożenia, czy ktoś nie umie jeździć, dlatego czuje się zagrożony, bo wiele interwencji jest takich, że jedziemy na miejsce, a tam kierowca, który potrafi jeździć autobusem, potrafi wyrobić, a pan czy pani dzwoni, że mu blokują wyjazd. No. Każdy przypadek jest inny. Trudno mi tutaj ocenić, muszę być w danym miejscu, w danym czasie. wtedy mogę dopiero w oparciu o istniejącą organizację ruchu ocenić, czy jest to zagrożenie, czy jest to wykroczenie. Nie ma generalnie... Każdy przypadek trzeba rozpatrywać. Rozumiecie.
Gospodarz z prawa Raskie. Tam po lewej stronie dla warsztatu samochodowego, po prawej u pana Warzechy. Tam stoi to takie samochody już bardzo zniszczone, bardzo zmęczone życiem, że tak powiem. I pytanie mieszkańca było, czy te samochody muszą tam stać, skoro one już nie mają powietrza do pola, skoro stoją tam rok, dwa, trzy. Pan Warzecha je niby naprawia w warsztacie, ale czy one muszą tam wrócić?
Jeżeli mają opłacone ubezpieczenie, mają ważne badania techniczne, są normalnymi użytkownikami ruchu i w tym momencie mogą wstać, jeżeli nie mamy ludzi. To jest właśnie parkowanie na tych parkingach osiedlowych, że ludzie tam trzymają samochody, bo mają dwa, trzy, jeden mieście, dwa stoją, czeka na naprawę. To jest kwestia samochodu, że właściciele zmarli, samochody stoją na osiedlach, trwa sprawa spadkowa. No i teraz dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy spadkowej, samochód stoi na drodze wewnętrznej, nie ma prawa go schorować, właściciela nie ma, bo nie ma takowego właściciela, nie ma komu dać polecenia czy...
Na osiedlu Borowa bardzo dużo znaków drogowych, ogromnego nakazu, zakazu i było pytanie mieszkańca, czy muszą te wszystkie znaki tam być. Ja dostałam odpowiedź, że a i owszem, że tak zostało ustalone, że wszystkie są potrzebne. I po tej odpowiedzi jeden z znaków bardzo znikł, że chodzę tam tędy i go nie ma po prostu, więc być może został specjalnie odkręcony. To z kolei ktoś się zajmuje taką sprawą uzupełnienia znaków.
Kwestia wypełnienia wszelkich znaków drogowych jest to kwestia organizacji ruchu na drogach gminnych powiatowych. Tutaj zarządcą jest starosta powiatowy. W jego imieniu to robi przedstawiciel powiatowego zarządu dróg w połączeniu z policją.
Tam jest zrobione elegancko, tam jest dojazd zabezpieczony, linie wymalowane, ograniczenie szybkości, jest wszystko w porządku, tam myślę, że już nie ma problemów z panem Obrzęskim, zdaje się, tylko bardziej na razie wyborowa. Ale to zastrzeżowanie astrów i nie dużo psów, występu, postawa do niej. Nie ma znaku drogowego w każdym razie.
Pan nie musi być nagrodowy.
Ale został tylko słup.
A startem? Nie, Bartek, nie, inaczej. Zleciliśmy organizację ruchu całej czeladzi, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli. To też trwa stopniowo, bo to z uwagi na środki finansowe. W pierwszej kolejności zostały zlecone dwie umowne dzielnice, takie kiedyś Piaski i Śródmieście. I między innymi podlegało to osiedle Borowa i został zgodnie z warunkami geometrii dróg zaprojektowany ruch jednokierunkowy na całej długości Astrów i na Czarnowskiego. I w związku z tym na zrobieniu nabuczka ulicy Ślepej, czyli bez przejazdu. Po interwencjach mieszkańców, no bo ileś lat tam 30 czy ileś było tak jak było, no ale tak mówię, geometria dróg nie pozwala za bardzo na to, żeby był ruch dwukierunkowy, bo Astrów jest jednokierunkowa na odcinku od Borowej do Alei Róż. Chodziło o ten odcinek od Alei Róż do Włóczka. Byłam z przedstawicielem organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych powiatowych i pan, no, który zatwierdza projekt organizacji ruchu, powiedział tak, że w drodze wyjątku, z uwagi na to, że ten kawałek ulicy Astrów pomiędzy Aleją Róż a ulicą Buczka jest odcinkiem prostym, krótkim, gdzie widoczność jest zachowana, pozwala odstąpić od tego, żeby tam nie było ruchu jednokierunkowego, tylko pozostał ruch dwukierunkowy, żeby ta komunikacja do wzajemna mieszkańców do centrum miasta czy pozostała. Natomiast ulica Czarnowskiego, ponieważ zbytku, musi pozostać tak, jak została zaprojektowana jednokierunkowa. I tam myśmy zlecali oznakowanie nowe zgodnie z projektem i ponieważ no, tam jest słupek pozostał, bo miał być znak jeden kierunek, potem został zdjęta ta tarcza znaku, a słupek tak, słupek chyba pozostał, ale to po prostu jeszcze nie, my musimy wprowadzić teraz aneks do tego projektu, który no, pozwoli zostawić tą ulicę Astów na tą odcinku dwukierunkową, także do tej pory no, po prostu te można powiedzieć nieskończone znakowanie zostało, ale ten słupek został już piękny, także tam nie brakuje na dzień dzisiejszy znaków.
Nie brakuje. Dobrze.
Chciałem zapytać, malujemy na pirotę, właśnie tak jak są, tak jest pewnie w darmach zatwierdzone. Powoduje to, że na przykład przy miejscach na piątkę między konopnymi, aż w ogóle na tych miejscach, tak jak się sprzeciwka, przyjeżdżają obok siebie samochody i stoją osoby, to w pewnym momencie jest taki półcień, że tego w ogóle nie widać. Nie, jest możliwość na przykład, żeby pomalować żółtą jakąś przed pasami, przed zebrami. Żółtą, fluorescencyjną, jakąś taką świetną farbą.
Rozporządzenie tego nie dopuszcza. Żółte oznakowanie jest wyjątkowo zarezerwowane dla remontów. Tymczasowej organizacji. Także nie możemy robić żadnych piktogramów i tak dalej, słoneczków dla wzmocnienia przekazu, tak to nazwijmy. Coś, co jest niezgodne z
tym. Bo najgorszy nasz, nie wiem, najgorszy, no jeden może z takich najtrudniejszych i nieprawicznych punktów, to jest na piątkach, jak się wieczorem wyjeżdża z ronda, w stronę Sosnowca. Naprzeciwko, jeżeli ktoś idzie światłami, on skręca za skrzypiosku w prawo, to on faktycznie prawej strony nie widzi i on tak szybko wyjeżdża, ten gość lepia. I tam co jakiś czas, nawet jak tam kiedyś stałem, tak patrzyłem, czy faktycznie tak jest, no to faktycznie w pewnym momencie ktoś wchodzi, bo to nie mówmy, że w dzień widać. Się postawi krok na tym. Dopiero jak ktoś wejdzie na jezdnię, dopiero jest hamowanie widoką, tak? Zmierz, bo to jest takie na tym, że tam w sumie nie widać, a te...
Wszystkie skrzyżowania mają właśnie to, że mają takie martwe strefy. No
i właśnie tam pani właśnie ze sklepu mówiła, żeby faktycznie tam jest ten nocny sklep naprzeciwko, za tym, żeby czy nie było możliwości przesunięcia na przykład tej zebry, która jest przykładowo tam o 3-4 metry dalej. Bo to przy tym zjeździe faktycznie no tak jest jeszcze poświata jest przecież przy tych szybach, że tam w ostatniej chwili, no fakt, że fakt, no ile się na rondzie pojedzie, no 20 na godzinę powinno się przynajmniej jechać, żeby swobodnie wejść, tak?
Kierowca powinien mieć świadomość, że no rondo to jest skrzyżowanie okrężne i on wie, że na wylocie z ronda znajdują się przejścia dla pieszych, bo tak mamy na wszystkich skrzyżowaniach. Jak mamy skrzyżowanie czterowlotowe, zwykłe, nieokrężne, to też kierowca, który dokonuje manewru skrętu w prawo, ma to świadomość, że on ma zielone, ale pieszy też ma zielone i on musi też go się zatrzymać. Także tutaj...
Tylko na światłach jeszcze jest widni, może dlatego on jest taka...
No, jedynym
taka...
sposobem tu jest bardziej to doświetlenie tego miejsca. Wydaje mi się, że celowym byłoby doświetlenie, zrobienie jakiegoś oświetlenia.
No, oświetlenie by załatwiło sprawę. Albo skierowanie lampy może w drugą stronę, tak, czy coś takiego.
Skierowanie chyba takiego no, doświetlenia by się przejść. Najlepszy punkt. Jak będziemy przesuwać przejście dla pieszych, no to tak mówię, no to teraz też kierowcy...
A tam dalej jest następny.
Następny jest do likwidacji.
Tam też jeszcze są zapisy.
Tak, tam to następne miało być do likwidacji, tylko powiatowy zarząd lub zawsze zapomina i odnawia po przejściu. No, z kilku protokołach objazdy do likwidacji. Miało być tylko przy skrzyżowaniu z ulicą daleką jedno przejście. To takie bardziej wygodne, bo tam są tak moje takie chodniczki na metra. Powinny być no, barierki, tak jeszcze ewentualnie, żeby ograniczyć przechodzenie pieszych w niedozwolonych miejscach. Że na tym czasie były zlikwidowane i wszystkie zostały. Doświetlone przejście. Bo to nie tylko to przejście jest niedoświetlone. Mamy też przejście trochę dalej na pobliżu tak zwanych domów.
Przy przystanku,
to
dla mnie tak samo, jak się przechodzi.
Nie nawet ktoś w ciemnej sylwetce, w ciemnej właśnie
w ciemnej ubraniu, to nie
widzę. Chyba są zasłaniają, że tam też chyba dla mnie wyrastają, czy tam w kolumnie.
Dlatego dobry jest pomysł, żeby wszyscy mieli ubrania po raz drugi. To naprawdę dużo daje, jeżeli są elementy dodatkowe na ubraniach, bo jak ktoś ma szare, ciemne ubranie, to jest naprawdę niewidoczne. Szczególnie jak jest deszcz i zmierzch, to jest taka pora, że jeszcze nie ma jakieś pytania.
Do sierpów przejścia są takie, ewentualnie zamiast takich lampami solarnymi, które miały energię słoneczną. Nie wiem, jak to ma się do wandalizmu, jaki mamy.
To znaczy nie, bo to tak ale... chyba jest nie, ten solar, tak.
Dla siebie, a tutaj no... No nie jest to łatwa sprawa. To jest jedyna taka osoba, która jest osobą bezdomną z wyboru i pozostałymi innymi osobami współpracujemy, umieszczamy w różnych miejscach zjazdy osiedlnych, a ten jeden...
No, na Piaskach jeszcze pokazali, tak?
Panowie.
No, na Piaskach była para, dzisiaj tak. Tam byli, chyba odeszli, bo mieli być do końca listopada, mieli wyjechać do pracy.
No, wiem, czy gdzieś.
Do pracy mówili o Hiszpanii, ale ile w tym jest prawdy, to nie wiadomo. No i tak nazwiska się zmieniają, tych osób, które pojawiają się państwo w nocy, reagują, my transportujemy na tamto miejsce, gdzie jest to miejsce i to przedobre. No oni czasami wracają, są tacy, którzy wracają non-stop. No, w tym roku, ile miesiąc temu, jeden z naszych starych, stały klient zmarł.
Ale na skutek nie, że jest ogłodzony.
Chodzi o to, które są, to jest stan aktualny, to było na 10 listopada, tak? Czyli 24 osoby były w placówkach.
A czy mamy w tej grupie również dzieci?
Nie.
To są przeważnie osoby, no, w zasadzie osoby samotne. Jeśli by się trafiła matka z dzieckiem, która nie miałaby gdzie mieszkać, no to mamy dwa lokale interwencyjne. Ewentualnie ośrodki te matki z dzieckiem, za które płacilibyśmy innemu powiatowi. Czy w Sosnowcu, czy w Sarnowie, bo są takie bardzo blisko na swoje placówki, ale rodzin z dziećmi nie ma.
Ale jak się skończyła sprawa pana? Bo tutaj będzie dzisiaj konferencję pan z córką i mamy nawet skargę na tą sesję pisaną w sprawie lokalu. I on się tam pyta, że to osoba bezdomna. On bezdomny.
Czyli córka też bezdomna.
Dzisiaj na komisji to u nas było. Tak? Pan przyszedł, bo odmówił przyjęcia lokalu z uwagi na to, że stanu nie odpowiada.
Ale lokalu samego, czy lokalu samego, czy samego?
Nie wiem, bo w końcu nie był przedstawiony statut
lokalu,
ale wiem, że został przydzielony mu poza kolejnością ten lokal. Miał być do remontu, tak się
robią.
Tak.
Tam
są wiemy, że nie śmierdzą. Zasugerowano mu na komisji, żeby jednak się zastanowił nad przyjęciem lokalu, bo czujecie w tych zasobach, ale w takim stanie są.
Znaczy, tak? Czyli to ma specjalny, tak? A jest po eksmisji. Tak, tak to wygląda, te osoby, które są eksmitowane.
Ale on jest eksmitowany na rok, można go chyba dzieckiem eksmitować.
Tak, to dziecko ma bodajże 15 lat.
15 lat.
No to do 15 lat nie można eksmitować na próg.
A to sporo do tego.
Ale już mamy okres ochronny, czyli koniec, nie można go eksmitować na próg do wiosny.
Eksmisja już chyba była. Już była wcześniej.
To nie mamy wiedzy na temat tej konkretnej...
Ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo tutaj nazwisko
jest. Czy to jest?
Nazwisko jest 21 listopada, tak?
Mamy. A kto?
Tych eksmisji ogólnie, jeśli chodzi o zadłużenia, ich troszeczkę było, tak? I my reagujemy jakby na... gdy występują te eksmisje, my robimy diagnozę, tak? Czy osoby są w stanie gdzieś zabezpieczyć swój byt, tak? Czy są objęte u nas wsparcie w postaci domów dla bezdomnych, tak? One się decydują lub nie. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że my możemy osobom, które nie mają dochodu lub mają je bardzo niskie, możemy te noclegownie opłacać. Natomiast osoby, które mają dochody, a nie opłacały mieszkania i w związku z tym skończyło się to eksmisją, są zobowiązane do tego, żeby uiszczać jakąś płatę. I tu zazwyczaj jest problem, tak? Bo osoby na przykład nie chcą płacić albo nie chcą się dostosowywać do panujących regulaminów nocegownia, bo często są to osoby, które z powodu nadużywania alkoholu wpadły w taką, a nie inną sytuację. Tutaj...
Nie, ja mi nic nie mówię. Artur?
Znaczy, on z tego co mówi, na pewno nie korzystał z
pomocy,
a nie z innych jednostek, mimo że dochody ma podobno niskie.
Często jest tak, mówię, jak w przypadku eksmisji, jak do nas to dostaniemy informację, my z każdą osobą się kontaktujemy.
Tak.
Natomiast wielokrotnie osoby nie chcą się z nami skontaktować, pomimo dostania wezwań i nie chcą, tak? Nie przychodzą, nie kontaktują się z pracownikiem socjalnym. Tutaj być może, nie mówię, że na pewno, ale być może była taka sytuacja, bo z 21 listopada akurat w sesji było. Czy jeżeli się pojawi u nas taka osoba, to ciekawimy co z problemem i zobaczymy jak
to jest. Mamy jeszcze zasoby dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, prawda? Tylko że tam są do trzeciego roku życia, mam ten program miejski. No ale jeżeli byłby osobą bezdomną z dzieckiem, to... Ale jeśli byłby osobą bezdomną z dzieckiem, to przyjmują inne ośrodki.
Znaczy mówię, jeżeli się taka osoba do nas jawi, że jest problem, to będziemy analizować sytuację, na pewno będziemy szukać rozwiązania, żeby taka osoba nie została.
Ale z tego powodu, że pan przyjął mieszkanie i mam gdzie mieszkać?
Czy na chwilę on nie przyjął tego lokalu z uwagi na to, że uważał, że stan mieszkania jest niezadowalający.
Ale
stan
to gdzie jest teraz? Gdzie on teraz przebywa?
Nie wiemy.
To nie jest bezdomny.
Prawdopodobnie tak. No. Prawdopodobnie ma gdzie przebywać.
Może ma siostrę, brata.
Na szczerze właśnie mówię, dostał mieszkanie, gdzie dostał dwa pokoje. Tak, mimo że powinien dostać jeden lokal, ale ze względu na nas, na zdrowie i na to, że dostając statut, dostał dwa lokale. Ale uznał, że stan jest niezadowalający i nie chciał przyjąć. No, zasugerowaliśmy mu właśnie, żeby skorzystał z pomocy MOPS-u i jednak przyjął też ten lokal.
Przy czym my możemy pomóc na przykład w formie finansowej bądź doposażyć w formie... Ale nie na remonty, ponieważ nie jest to zgodne z ustawą pomocy społecznej. Jeżeli ktoś mi pisze o remont pieca, to dajemy odmowę na remonty pieca, bo to nie mieści się w katalogu pomocy społecznej.
Ale tutaj jakieś rozwiązania.
Pomagamy zdobywać meble.
Tylko że on będzie chciał, trudno nam powiedzieć.
Ciężko jaka sytuacja finansowa tu żyje, tak?
On nie pracuje.
Jak się zgłosi, to
pewno ma rentę i gdzieś sobie dorabia.
A jaka jest sytuacja z tą panią Daną, bo to jest mieszkała pod tymi wjeżdżami koło osiedla Słonecznego. Ona ma swoje mieszkanie w Dąbrowie, ale przebywała zawsze w tutaj. Tutaj jest
pała. Pani się... jest, pewnie mam na ona była kiedyś, pani Podbrownia, tak? Podbrownia się Polokie. Ona kiedyś mieszkała w Czelazie, tutaj ma sentyment, ma mieszkanie w Dąbrowie Górniczej. I ona po prostu tutaj krąży, no. Krąży przez cały dzień, no i wraca tam do siebie. Po prostu no, jest takim człowiekiem, który no, chce tak postępować, no nie możemy jej ani zabronić, ani nakazać. I oni jak podchodzą chłopcy, to od razu ucieka. Jak tam przez pewien czas przebywała pod osiedlem, no to podeszli raz już tam tej pani i ona to krążyć.
No ostatnio mieliśmy też taką interwencję ze szpitala, weźcie, zajmijcie się, weźcie nam stąd, bo to są bezdomni, bo była matka z syna, tak? Okazuje się, że no gdzieś tam przekroczono kompetencje tych osób interweniujących, bo mieli swoje mieszkania, każdy odrębne, mieli najbliższą rodzinę, nie korzystali z pomocy i wejście nasze życie z butami powoduje, że błąd tych ludzi i to, że ktoś jest na przykład równy, bo on tak żyje, no to ten, jak trafia do szpitala, no to no co mogą go umyć? To gdzieś się nam te role, delikatnie mówiąc, ostatnio mieliśmy panią, która ma papugę w domu i ta papuga w domu po prostu wszędzie lata i załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. No nikomu z sąsiadów to nie przeszkadza. Ona sama tak żyje. Mówimy, nie chce korzystać z pomocy społecznej, no chcielibyśmy ją umieścić w domu pomocy, no nie wyraża zgodę, syn chciał, żeby ją umieścić, no gdzie, jak daleko możemy wchodzić w życie z butami, to tak trudno określić, tak trzeba indywidualnie do każdego przypadku, bo nie, patrząc na to, a bo wam wejdzie interwencja, uwaga, trudno, no niech wejdzie, każdy ma prawo do swojego życia. Jeżeli dla niej jest to normą, a dla nas jest to złe, czy tam może, no fajnie by było, gdyby miała czysto w tym domu, no ale ona chce tak. Dlatego nie pójdzie z tobą pomocy społecznej, bo wie, że tak tam nie można. No i mówię, gdzieś tak się tutaj nam trochę rozjeżdża i nie jesteśmy tam, gdzie chcą naszej pomocy, zawsze jej udzielamy, ale muszą chcieć. W
przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, tylko jeśli stanowią zagrożenie dla siebie i dla innych. Praca socjalna pracownika polega na motywowaniu, żeby skorzystał ze specjalistycznych usług opiekuńczych w domu, bo takie mamy ze środowiskowego domu samopomocy, który mamy, też bardzo fajnie działa, natomiast nie możemy tak naprawdę głęboko, bo gdzieś nam potem powiedzą, tak jak ostatnio było, że o, pracownik socjalny wszystko chce wiedzieć, nawet to, co jest w lodówce. No.
Znaczy w każdym przypadku, jak mamy jakieś zgłoszenia, tak, to reagujemy i pracownicy socjalni też tak, ustalają tak, czy najbliższą rodzinę, czy prawda. Także tutaj nie, wydaje mi się, że na tą chwilę współpraca ze strażą miejską układa się bardzo dobrze, także panujemy nad sytuacją, tak, jeśli chodzi o sobie.
Nawet jeżeli jest coś w sobotę, w niedzielę, bo ostatnio to żeśmy siedli wspólnie i uzgodniliśmy i ze szpitalem, i z panem komendantem, z panią naczelnik, z panem burmistrzem, co która służba ma robić w razie, gdyby się coś zdarzyło po południu albo w sobotę, w niedzielę, tak? I jak to jest piątek do południa, no to wiadomo, jest ktoś w piątek po południu, szpital wdraża swoje procedury, żeby go zostawić na ten weekend pomimo wszystko. Chyba, że tam no, osoba sama się wypisze, bo ma do tego prawo. Ale jeśli kogoś znajdziemy na ulicy sobota, to Straż Miejska przewozi do najbliższego ośrodka dla bezdomnych. My za to później płacimy, ale w poniedziałek zaraz rozeznajemy sytuację, czy może tam zostać, czy coś się zadziało. Także tutaj nie ma takiej sytuacji, że jest sobota, niedziela, umowy zamknięte, nie działa. Nie, mamy jeszcze inne służby.
No. Przeszkadzamy skutecznie. No.
Boimy się, że już nie zamarz. A my na szczęście
nie. No właśnie mam takie rozumienia, bo wczoraj widziałam mężczyznę i wydaje mi się, że będą Pawlik Krzysztof, tak mi się tylko wydaje, z dawnych czasów i z ogromnym bagażem na wózku rzeczy, domówków, usiłował widać na postanowku. I tak tu się jest. Teraz źle czuję, że nie podeszłam i zapytałam, czy będzie spać, czy ma jakiego ewidencji w ogóle u siebie?
No, w tej chwili Pawlika już nie odłożył, nie rzuciłem się pan na zlecka.
Chwileczkę. Muszę swoim. Ponieważ mam tutaj aktualną listę.
Nie. U nas należy się może.
To mamy 14, bo ja mam z 14, 15 mam tu się zapytać. Dokąd idzie z motorowym?
Sprawdzę.
Bo sądziłam, że pójdzie w kierunku Elbu, ale nie, męczył się.
Ja na to są nowe dodatkowe śmieszne.
Nie.
Wszystkich osób takich bezdomnych, które w tym roku nam się tak przez nasze ręce namacalnie przewinęło, to było 49. 40 tak, bo tutaj mieliśmy na koniec, a ja wczoraj jeszcze poprosiłam, bo mamy imienia i nazwiska, więc mamy ich 49, bo na dzień 23 listopada. W tych miejscach i te osoby są w różnych stanach też zdrowia, bo te osoby, które wymagają opieki i pielęgnacji, bo na przykład mają już gdzieś tam zgniłe w niej ciało, bądź mają, no, na okulach się poruszają, no to tam są przeważnie w placówkach, które taką opiekę i pielęgnację zapewniają. Są to m.in. ośrodek w Kluczach koło Jaworzna, ośrodek Arka w Będzinie. To są te ośrodki, które no, mamy większą stawkę, bo 40-50 zł, ale są, mogą być pampersowane, żywione, wszystko. Natomiast średni koszt utrzymania w noclegowni to jest 20-23 zł, zależy gdzie mamy. Noclegownie w Sosnowcu, prowadzone przez Caritas, mamy Arka w Będzinie, w Dąbrowie Górniczej, Dom Monarowski. Niektórzy z wyboru chcą na przykład jechać do Gdańska i mamy tylko prawo, i mamy taki, i płacimy za pobyt. Więc myślę, że tak patrząc...
To jest taki koncert życzeń.
Znaczy nie, sytuacja...
No, sytuacja tak przegląda,
że tak może być. Niestety może pan jest w Gdańsku. My jako
co mamy zrobić?
Gmina właściwa,
Był ostatnio tutaj zameldowany, pracownik socjalny z tamtej gminy przeprowadził wywiad i dał nam do zapłaty środki, do czego jesteśmy zobligowani, żeby to zrobić. No jest w Gdańsku, no tak chcę. Osoba tam, gdzie była ostatnio zameldowana na pobyt stały, tego jest właścicielem gmina, że tak brzydko wyrażam, tak to jest i być może nie mamy aż tak dużo tych mieszkańców, bo mnie to zadziwiło, ponieważ przyszłam pierwsza, mówię, gdzie my mamy takie skupiska bezdomnych, trzeba tam wchodzić. Patrzy na mnie, bardzo masz, mówi, nie ma, ja nie muszę tak. Mamy, wiemy, gdzie mamy, mamy jednego i tak rotacyjnie gdzieś na działkach, bo też przybywają na działkach. No, ale też chcę wiedzieć, na której działce, jak tam wygląda, czy nie zamarznie, czy ma warunki takie, że na tej działce może mieszkać. Więc mówię, pracownicy socjalni są zobligowani do wejścia, nie sami, bo przeważnie mówię ze strażą, żeby czuć się też bezpiecznie, bo przeważnie są to różne.
Nie może być. No, bywa tak, że codziennie, codziennie, co dwa dni, jak są razy i są takie sytuacje, jak właśnie u pana Gradzika, że straż miejska z pracownikami nie sprawdzają, tak, jak to wygląda, czy rzeczywiście jego stan zdrowia, bo w przypadku, jakbyśmy widzieli, że coś jest nie tak, no to byśmy po prostu, tak bywa, bywało, policja na tym roku była, że pana Gradzika po prostu wiązą.
No i co oni zaraz by wypuścili?
No i opuścili, no, to jest taka mała.
No ale nasze działania są, czyli nikt nam nie zarzuci, że my czegoś nie zrobili, tak.
Najgorsze zaniechania, jakie tam było, w tym momencie zaczyna się problem. Nawet był taki pan, któremu się zmarł, bo było to parę lat temu na Piaskach, na klatce schodowej, jeden z naszych, no to potem osoba, która powiedziała, że widziała, że on tam 4 godziny wcześniej był, no to prokurator zaczął drążyć temat, dlaczego nie udzieliła pomocy. Także no, tutaj zaniechanie.
Tak, działania też.
I to dotyczy każdego, nie tylko funkcjonariusza, bo my z obowiązku, ale każdego niestety też.
Ważnym, myślę, elementem problemowym dla nas jest, Państwo mówią bezdomne, to już jest efekt, namacalny efekt bezdomny. Nie mamy wiedzy, i to by się przydało zorganizować, myślę, że to pochylimy się nad tym w przyszłości, ile osób jest zagrożonych eksmisjami i bezdomnością. I to będzie nasz taki namacalny dowód. Trzeba było wprowadzić coś, co by uchroniło przed takimi właśnie eksmisjami na bruk, bo przecież mamy możliwość dotacji do czynszu, istnieje możliwość odkręcowania godzin na rzecz miasta, bo jeśli nie mają rodziny, prawda, środków finansowych, ja wiem, że mają dyrektor odlicza później od czynszu, od tych zaległości czynszowych, tą pracę i są, no tylko nie wiemy, ile takich osób z tych spółdzielni mieszkaniowej, bo ZBK jest prosta sprawa, ale teraz jak pracowaliśmy nad strategią rozwiązywania problemu społecznych, dokładnie nad diagnozą, no to pomimo tego, że przyszli nam na to spotkanie przedstawiciele tych spółdzielni, gdzieś później nam się wykruszyli. No nie mamy na nich przełożenia, bo to nie są jednostki niskie, ale jednak ten problem nam się pojawia i trzeba się nad tym pochylić. Ile takich osób w przyszłości będzie? Nie mamy pralni, łaźni, ogrzewania. Ale to zostało zatwierdzone. Proszę Państwa, w ubiegłym roku, nie, w tym roku, jak była ocena zasobów pomocy społecznej, to były rekomendacje, Państwo je na pewno pamiętacie, bo zadawaliście mi pytania, dokładnie bankieta mi zadawał pytania, jak to będzie, czy my będziemy to realizować. Jeśli ja mam coś przyjęte uchwałą Rady, to mam to zrealizować. Więc myślę, że w najbliższych latach musimy zrobić ogrzewalnie, łaźnie i pralnie. Dlaczego? My niekoniecznie musimy to miejskie siedle robić, ale w gminie musi to powstać. To jest masza osób biednych, które nie ma się gdzie umyć. I szpital na przykład, teraz tam interweniuje wielokrotnie, przychodzą się mieć do szpitala. No, nie mają ludzie wody w domu.
Chciałam powiedzieć, że do tej pory to chodzili na cmentarz, woda była na cmentarzu, stamtąd brak, tam się myli i zabierali do domu. Teraz była mi zakręcona, bo już jest tam zakręcona.
Zaplanowałam sobie w przyszłym roku, na przyszły rok środki. Inwestycje, ale no, gdzieś tam myślę, budżet jest skromny, szukamy się zewnętrznych. Ale
w okolice Elbu nie można byłoby wykorzystać, to musi być ośrodek zdrowia, tak? Woda, gaz, woda, światło, po prostu doprowadzone. Teraz na tym stajemy imię, a Ery dalej niszczy. Nie można byłoby myśleć o takich terenach, żeby je w ten sposób wykorzystać.
Pan dyrektor Domu Pomocy Społecznej, pan dyrektor Chodurek, słysząc, mówi, wiesz co, może wyjdziemy naprzeciw i ty już Domu Pomocy byśmy otworzyli, ponieważ mam bardzo dużą pralnię. No, to jest też placówka taka z przeznaczeniem bezpieczeństwa dla tych mieszkańców, którzy teraz u swojej wodotrzymania społecznej, woda pozwoli. A myślę, że będziemy myśleć nad tym, bo czeka nas to w najbliższym czasie do utworzenia. No, ja będę z uporem maniaka o tym mówić i nie będę tego chowała pod dywan. Tylko, że to jest bardzo ważna rzecz. jeśli się z tym nie zmierzymy, bo przecież w tej właśnie pragni możemy zatrudniać osoby bezdomne na umowę zlecenie, żeby oni tych swoich kolegów i koleżanki wspierał i myły. I mówię, owszem, my jak najbardziej, ale tak to jest wszędzie praktykowane. Dlaczego mamy wyważać drzwi, które są już wywalone? I to jest zatwierdzona uchwała, więc ja się będę to planować. Chociaż my zacznijmy od czegoś jednego, czyli albo właśnie prawnie, a potem później na swego klienta. Muszę się tu narażać.
Stan czy cokolwiek innego w jakiejś lokalizacji i wtedy dopiero trzeba było zobaczyć. Tam rocznie to jest koszt 160.
Więcej, to jest 160 na koniec października. W ubiegłym roku było to 186 tysięcy, bo ja sobie przygotowałam, poprosiłam o przygotowanie, ile to jest osób. W ubiegłym roku było to 184 450 zł. A w tym roku, jak na razie, mamy 161 tysięcy wydatkowanych już środków na ten do końca października. Przy czym listopad wróci, to są miesiące najbardziej takie, oni się nam ujawniają i tego będzie dużo. I styczeń jeszcze, no bo wiadomo, że średni koszt utrzymania miesięcznie, jeśli chodzi o pobyt, wynosi w tym roku 358 zł, w zeszłym roku 360, mówię średnio. Miesięcznie utrzymania jednego bezdomnego. Natomiast stawki, tutaj ja mówiłam, 23 zł, 24, 40 tam, gdzie są zabiegi pielęgnacyjne, 50 tam, gdzie jest jeszcze kompresomanika. To nie jest dużo. Umieszczenie kogoś w tym stanie domu pomocy społecznej to jest dla gminy koszt ponad 3 tysięcy. Więc tutaj bardziej mi się, brzydko mówiąc, z punktu ekonomicznego w takich ośrodkach nie widać, bo to jest. No 350, a 3,5 tysiąca to jest
tysiąc. No, tak zwykłe proszę Państwa jest, że nie jest tak jak wszędzie ona uczestniczyła w szeregu akcjach, tak jak młodzież na przykład no, nie ze szkoły, bo też jak wolontariusze pełni na tym nadziei, no i chodzą, zbierają pieniądze przekazywane są przykładowo w różne tam, różne miejsca, a starsi tak jak przy Biedronce, jak człowiek zapyta, że mówi, że tam dwie ulice dalej jest, nie potraficie zebrać, nie potraficie nic zorganizować dla tych mieszkańców, tak jak jest tutaj w okresie świątecznym, tylko zawsze zbiera się przez fundację, zawsze przez jakieś organizacje, zawsze gdzieś to idzie, a nie dla mieszkańców Czeladzi. Podejrzewam, że gdyby piaski zbierały dla piasków na przykład przy Biedronce, czy Biedronka na przykład na lokalnych, przez Państwa, bo tutaj Wy macie największą wiedzę przykładową i rozeznanie. Nawet i mieszkańcy przecież też mogą podpowiedzieć. No jest kwestia tylko, czy ktoś przyjdzie i faktycznie na taką pomoc też zasługuje, tak?
A tak a propos Biedronek, Biedronka w rynku, tam przesiaduje pan i żebrze,
tak, korzysta z pomocy.
Że on
i mówi, o pani dyrektor, co pani tu robi? Ja bym zwykła w pracę.
Nie, już jest
to są na zakresie.
Ten jest zabezpieczony.
Ten korzysta.
Znaczy ten jeden, bo ten co był na interwencji, to jest jedna osoba, ale był taki, który nie widziałam rzeczywiście i nie, jego już nie ma, więc w domu podstawie do osób. Tak, to mi się następnie. Znaczy to jest liczba skała, tak, bo jedna osoba,
ale ten
się pojawiają. Niestety tak to wygląda.
Nie ma
źle.
Dobra,
a tendencja ekspresyjna jest postępująca, także.
Ale jest oddźwięk pewnych działań, ponieważ jeżeli na przykład robimy coś i nagłaśniamy to wcześniej, chociaż na przykład ostatnio robiliśmy w pracowni OLEC u nas na Piaskach targi pracy. Powiem Państwu, że ja myślałam, że przyjdzie mało osób. Wcześniej daliśmy informacje na stronę internetową miasta, na naszą stronę, tak z miesiąc wcześniej, bo wspólnie z OHP. Powiatowym Urzędem Pracy przyszło 250 osób. W takiej małej pracowni OLEC. 250. Najpierw jak przyszli rano, bo to się zaczęły takie prace, które rozważaliśmy o 9, to po prostu nie wiedziałam, gdzie, no pan Tomasz może powiedzieć, no palca nie było gdzie wszędzie, bo tak, pracodawcy byli z realnymi ofertami pracy, a tych naszych, nie tylko klientów, ale mieszkańców jest dużo, więc to co pan mówił, jakieś akcje, tak, ale te akcje powinny robić stowarzyszenia i i fundację we współpracy z nami.
Dokładnie. Ja nie mam więcej pytań. Mamy pytania? Miło nam się rozmawiać.
Dziękuję bardzo.
Mieliśmy telefon, że pan chce wrócić do Czelasi.
I musimy dać
wiedzę. Chce wrócić do Czelasi, bo jednak już w tym Gdańsku troszkę bywało, chce wrócić do Czelasi. Pracownik socjalny z innym stanem, tak? Dobrze, ile sprawdził bilet. Okazało się, że dostał na bilet
i nie przyjechał.
Wylądował w Gdańsku. Wylądował zupełnie na drugim końcu Polski. To jest sytuacja z tego miesiąca.
Dziękuję bardzo. Decyzje rady nie muszą być wiążące dla władzy wykonawczej ani uchwałowej.
20 dniach od pierwszego posiedzenia członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie. W zasadzie mogą się wypowiadać na tematy wszystkie, które związane są z zadaniami własnymi gminy, ale tak naprawdę w praktyce koncentrują się na opiniowaniu i wyrażaniu zdania na te tematy, które łączą się na styku władza publiczna trzeci sektor, czyli głównie te tematy, które dotyczą przyznawania dotacji, trybu dotacji, opiniowania projektu uchwał o rocznym programie współpracy. My nie możemy w uchwale mówić, że mogą wypowiadać się na tematy tylko i wyłącznie związane z trzecim sektorem, dlatego że tam było nabyto konstytucyjny obowiązek wypowiadania się we wszystkich kwestiach, które dotyczą zadań własnych powiatu. Ta uchwała wchodzi w życie dopiero po 14 dniach od dziennika urzędowego. Wcześniej była konsultowana, czyli jeśli Państwo podejmiecie uchwałę teraz, mam nadzieję, że na początku stycznia ukaże się w dzienniku urzędowym i szybko Pan Burmistrz rozpocznie procedurę naboru, tak żeby spróbować ogólnie tego funkcjonować. Obsługę zapewniać będzie Wydział Właściwy, czyli Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, taką administracyjną. Pewno na początku troszkę merytoryczną, żeby wprowadzić Państwa w to, czym potem, o czym sami zadecydujący chcą się Państwo zająć. Tyle skracając intencję uchwały. Intencją uchwały jest włączenie kolejnego ciała, kolejnej grupy przedstawicieli pszczelarzy, decydowanie o losie pszczelarzy w podejmowaniu decyzji, również o opiniowaniu spraw związanych z wydawaniem pieniędzy publicznych.
To jest tylko opiniowanie.
Tak.
Nie, wszystkie projekty uchwał są w porządku obrad uchwał, tak. Thank you.
uchwale wszystko to, co wymaga ustawa. Musi się tam znaleźć, muszą się tam znaleźć formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, kwota globalna na cały rok budżetowy i to też się znalazło. W formach współpracy zapisaliśmy to, co się zdarza najczęściej, w 100% to realizujemy, czyli formy finansowe i pozafinansowe. Finansowe to jest powierzanie zadań wraz z dotacją, to jest wspieranie zadań wraz z dotacją, a więc małych grantów, to jest tak zwany tryb inicjatywy lokalnej i oczywiście zawieranie umów na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Mamy tam również wypisane formy współpracy niefinansowej, czyli tej opartej na dialogu, na partnerstwie, na równości. I to, co wyróżnia również poprzednią uchwałę podejmowaną przez Radę w ubiegłym roku, mamy więcej zadań priorytetowych po to, żeby każda z organizacji mogła w sposób równy i w tym samym dostępie skorzystać z pieniędzy gminy w tej formie, której sama uznaje za stosowne. Zadań określiliśmy również kwotę finansową, jaka po części wynika z ich potrzeb na przyszły rok. Całość tego programu skalkulowana jest na 705 tysięcy i tyle też mamy zapisane w projekcie budżetu. Program będzie realizowany do końca grudnia 2016, a burmistrz dokonuje kontroli i oceny tego programu. Przypomnę tylko, że jak co roku do konkursu ofert na udzielanie dotacji burmistrz powołuje komisję i raz do roku składany jest Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji tego programu. Tyle w takim generalnym skrócie. Jeśli będą pytania, nie ma tam nic dziwnego. Wypełniamy wymóg ustawowy i porządkujemy sprawy związane z organizacjami pozarządowymi, ponieważ one same wystąpiły z wnioskiem o powołanie Rady Pożytku Publicznego. Stąd też myślę, że na podstawie konsultacji nie zgłosiły organizacje pozarządowe żadnych uwag. Myśmy to również pozwolili sobie wysłać mailowo, żeby nie było, że tylko wisi na pipie i nikt o tym nie wie. Także mamy z nimi stały kontakt. Także uprzejmie proszę o przychylność tej
uchwały. Ile członków, tak jak poprzedniej komisji, jest 3 osoby obecnie? 3 osoby posłowie. Kto jest za przyjęciem projektu? Czy 3 osoby za?
Przyniosę opinię, żeby wypełnić. Tak? Nie, bo były tylko dwa przygotowane.
Dwa.
Tak.
Może pani przy okazji przy światło?
Jasne.
Dzięki uprzejmie. To poprosimy pokrótce.
Dobrze, to ja krótko. W 2013 roku jeszcze stan wstępu Rada Miejska podejmowała taką uchwałę o powołaniu Rady Seniorów. Wówczas sprawa została zakwestionowana w nadzorze prawnym, skończyła się w sądzie i dopiero na początku września dotarło do nas uzasadnienie, z którego wynikało, że no, więcej tego błędu, co poprzednia Rada, nie będziemy popełniać, aczkolwiek nadzór prawny Urzędu Wojewódzkiego twierdzi, że nie ma jeszcze orzecznictwa tak naprawdę w tej sprawie. Każda uchwała, która została podjęta przez inne samorządy, powinna być uchylona. A na pytanie, a jak powinna wyglądać prawidłowa uchwała, to odpowiedź brzmiało, no tak naprawdę to nie wiem, więc... Ale próbujemy. To będzie kolejne ciało, które będzie organem konsultacyjnym, doradczym, opiniotwórczym i nie musi być wiążące ani dla Rady, ani dla Burmistrza. Kolejne ciało, które będzie mogło decydować w tym przypadku, że skoncentruje się na polityce senioralnej. W mieście, aczkolwiek zgodnie z ustawą, ma prawo wypowiadać się na każdy temat. A próbujemy tylko ją powołać na Radę Seniorów, które wczoraj mamy już 22% i rośnie. Osób po 60 roku życia, stąd też miasta, te, które chcą, mogą próbować, aczkolwiek nie muszą z tego korzystać, ponieważ Rada w tym zakresie może działać fakultatywnie, nie jest to obligatoryjne zadanie gminy. Proponujemy Radę Senioralną, która będzie miała kadencję kończącą się równo z kadencją samorządową, nie kadencją. Z kadencją samorządową. Proponujemy maksymalnie do 9 osób, z tego 3 osoby to były przedstawiciele osób starszych, wybierani przez te środowiska, bądź to miałaby być osoba młodsza, ale rekomendowana przez osoby starsze, uznajmy, że jako młodszy mógłby bardziej przebojowo to jest jak
młodszy. Przepraszam, jaka granica wieku to jest?
60 i więcej.
Czyli mocz może być 60.
Tak, na pewno. Oprócz tych przedstawicieli osób starszych w ilości 3, 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mają swoje działania w ustawie statutowej, choć części zadania z zakresu polityki wobec seniorów i do 2 przedstawicieli z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skład osobowy będzie sankcjonowany, jakby będzie po wyborze z tych 3 źródeł sankcjonowany zarządzeniem burmistrza. Kandydaci winni się zgłosić na określonych formularzach, przy czym przedstawiciele osób starszych i przedstawiciele organizacji pozarządowych byliby wybierani w trybie publicznego naboru, burmistrz by taki nabór ogłaszał, a przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli wybierani przez tenże Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do naboru członków Rady będzie powołana, i takie proponujemy rozwiązanie, komisja 3-osobowa, jedna osoba wskazana przez pana burmistrza, jedna osoba wskazana przez Wysoką Radę i jedna osoba wskazana przez komórkę organizacyjną miasta do wyboru, jaką burmistrz uzna za stosowne. Ja będę proponować panu burmistrzowi kogoś z wydziału, z referatu polityki społecznej. Odbywać się będzie losowanie i do rady ta osoba, która uzyskała największą głosów. Każda z kandydatów powinna być poparta osobami rekomendującymi, to musiałyby być osoby dorosłe. Jeśli nie zgłosi się wystarczająca ilość osób, to wtedy odgłaszany jest dodatkowy nabór przez burmistrza. Natomiast jeśli zgłosi się więcej niż te 9 osób, odbywa się losowanie i wygrywa ta osoba, która uzyskała ten los właściwie. Rada działa społecznie. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje burmistrz. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest przewodniczący, wiceprzewodniczący, a postanowienia rady są w formie wniosków i opinii. Obsługę rady również będzie stanowić komórka organizacyjna miasta, znając coś do tego. Sam wydział, który popołudniami będzie obsługiwał Radę Seniorów i Radę Polityki Publicznej. Wszystkich świętych. No ale... Najistotniejsze rzeczy z tej uchwały. Ta uchwała również podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, stąd też gdyby sesja była w październiku, to pewnie już ten tryb by się toczył, a ponieważ jest w listopadzie, to trzeba doliczyć te półtora miesiąca, zanim się w Dzienniku Urzędowym znajdzie. Myślę, że pod koniec stycznia zacznie się tryb naboru, tak żeby w lutym czy pod koniec lutego ruszyć już z tymi wszystkimi ciałami dodatkowymi usankcjonowanymi przez Państwa radnych poprzez te uchwały. Jeśli są jakieś pytania, wiem, że zainteresowanie ze strony sądowej. A obsługa rady będzie też po to, żeby ta rada seniorów, żeby czuwać też na odrobinkę nad merytoryką, żeby się te wszystkie ciała nowo powołane nie zapędziły w swoim, przepraszam, że użyję zwrotu, chcieństwie. Trzeba też panować nad logiką tego, nad budżetem, dlatego pewno te nowe ciała muszą być zaznajomione z tym, jak się tworzy budżet i ile mamy pieniędzy do wydania i na co. Z pełną świadomością, że mają tylko ciało doradcze, aczkolwiek często praktyka pokazuje wśród tych samorządów, które już mają te ciała i Rady Seniorów, i Rady Pożytku Publicznego, że prezydenci burmistrzowie wychodząc naprzeciw tym organom, bo po to je powołane, zgadzają się na logiczne, takie rozsądne propozycje i Rady Seniorów, i Rady Pożytku. Też mają świadomość, że tych seniorów w mieście jest dużo i przybywa.
Doszło do takiej sytuacji, że mniej więcej tych chętnych na wstępnej kampanii musi licytować. Mm-hmm. Bo na przykład na osiedlu mam szereg panów, który by tak chętnie na tym dojdzie do takiej przepychanki, takiej jakiejś, że się licytują zawsze kto był dłużej jeszcze radnym, ewentualnie w której kadencji co zrobili.
Ale zawsze jest jakieś rozwiązanie, panie przewodniczący. Jeśli już rada nowa, która się ukonstytuuje, uzna, że warto zapraszać ludzi ze środowisk, z dzielnic, z poszczególnych ulic, nie z głosem stanowiącym, nawet nie z głosem doradczym, jako widzów, niech posłuchają, o czym ta rada debatuje, to będą uczestniczyć, a jednocześnie Rada Seniorów będzie miała też trochę widzów, żeby obie strony wiedziały, że są potrzebne. To się da powrócić.
Jak się chce, to się wszystko robi. Pan naczelnik, a punkt docelowy na przykład spotkanie to miałoby być gdzie?
Wszystko odbywałoby się w Urzędzie Miejskim. 9-osobowy skład, jeśli jest tego ciała, będzie chciał kogoś doprosić. Posiedzenia będą się odbywać w sali sesyjnej. Jeśli nikogo nie będzie to ciało chciało dopraszać, będą się te spotkania odbywać w salach komisyjnych.
Jakieś nowe. Komisja wysłuchała.
Oczywiście tak, żeby to nie kolidowało ze spotkaniami z komisjami, to jest jasne. Natomiast ponieważ powołało to ciało, Rada Miejska powołała, to stąd też propozycja, żeby się to odbywało w Urzędzie Miasta.
Dlatego dużo będzie piękne miejsca będzie.
Tak.
To znaczy nie, no bo jeżeli nie mówimy perspektywicznie o remoncie, tak jak się zaczęło tutaj ma być wyjść dla ludzi, to czemu nie? To jest takie jakiś nowy, no bo nie każdy jest zainteresowany z terenów, żeby odwiedzać różne kondygnacje i chodzić po salach
sesyjnych na przykład.
A jak będzie widza, no to jeszcze każdy będzie chciał, jeszcze jak zostać zaproszony, czy ewentualnie będzie mógł zostać zostanie wysłuchany, no więc podejrzewam, że to będzie. Głosuję.
To wysłuchanie pójdzie najbardziej.
Tak, no nie, no bo tutaj...
Ale nie wysłuchanie, bo to nie będzie taki hard park, gdzie se każdy mówi, co chce i
to znaczy,
będzie...
będzie pewnie określona tematyka, plan, to zgodnie.
Zaplanowane, tak jak na komisji. Tak, tak, tak. Zgodnie z planem omawiane będą wiedzą poszczególne tematy, zgłaszamy być może propozycje, zapraszamy urzędnicy, żeby mogli poszerzyć obszar wiedzy.
Coś podobnego, tak?
Każdy się będzie cieszył.
Każdy się będzie cieszył.
No i tym okrągłym akcentem przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie.
Bardzo dziękuję.
Za. To tylko pani Karol osobiście. No, sprawdźmy, że...
Dobrze, to też, że też dobrze świadczy o Radzie Miejskiej, że ta chce poszerzać grono osób, które chce się włączyć.